Wyrok na poetę. Sprawa Konrada Doberszuca w świetle nowych badań. To tytuł mojego wystąpienia. Szanowni Państwo, gdybyśmy wyszli dzisiaj na ulicę Poznania, która jest przed nami, i zapytali statystycznego mieszkańca tego miasta, kim był Konrad Doberszuc, wydaje się, że, co graniczy z pewnością, że większość mieszkańców stolicy Wielkopolski nie potrafiłaby zidentyfikować tego wybitnego, nie boję się użyć tego słowa, tego wybitnego mieszkańca Grodu Przemysława. Konrad Doberszuc, który jest zupełnie zapomniany, czy to w przestrzeni publicznej, czy też w szeroko rozumianej opinii publicznej, ze wszechmiar zasługuje jednak na przypomnienie. I takie kroki staramy się w Biurze Badań Historycznych poznańskiego IPN podejmować, a także w sąsiednim, zaprzyjaźnionym biurze, oddziałowym biurze upamiętnień walk i męczeństwa. Konrad Doberszuc, proszę Państwa, to postać zapomniana z bardzo konkretnej, prozaicznej, wydawałoby się, przyczyny. Tą przyczyną jest komunizm jako taki. Komunizm, przeciwko któremu Konrad Doberszuc miał odwagę wystąpić. Wystąpił jednak nie do końca tak, jakbyśmy sobie mogli wyobrazić, mówiąc o bohaterach oporu, ponieważ nie walczył z bronią w ręku, ale walczył maszyną do pisania, piórem. Był literatem, poetą. I to właśnie jego działalność literacka stała się podstawą jego ukarania. Jego ukarania stała się podstawą jego procesu i skazania na karę więzienia. Karę więzienia za poezję. Stąd ta sprawa jest tak mocna, tak dojmująca, no i zapomniana, no bo poeta, którego nie można było publikować, poeta, który nie żyje w słowie pisanym, drukowanym, ulega zapomnieniu. Szanowni Państwo, Konrad Doberszuc w moich badaniach pojawił się przy pracy nad doktoratem, nad książką Poznański czerwiec 1956, Walka o pamięć w latach 1956-1989. Natknąłem się na tą sprawę i to jest w jakiś sposób znamienne w czasie kwerendy w archiwum ośrodka Karta w Warszawie. Tam w dokumentach opozycji opisanych jako materiały Jacka Kuronia, Anieli Szczęsbergowej, czy też Ludwika Kona, czyli starszych państwa z KOR-u, natknąłem się na wyrok skazujący Konrada Doberszuca w roku 1960, na wyrok Sądu Najwyższego skazującego na rok więzienia, który tak naprawdę zmieniał wcześniejszy o kilka miesięcy wyrok Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Już samo miejsce, w którym te wyroki zostały odnalezione, wskazuje, że czołówka warszawskiej opozycji, tej centralnej, tą sprawą się interesowała. Wydaje się, że te materiały trafiły być może za sprawą Stanisława Hajmowskiego, czyli obrońcy Konrada Doberszuca. Wówczas, te kilka już ładnych lat temu, ta sprawa mocno mną ruszyła, wydawała mi się mocna, bardzo emblematyczna dla oporu popaździernikowego w PRL, mimo że o samym Konradzie Doberszucu wiedziałem wówczas niewiele. Kwerenda wówczas przeprowadzona, ten życiorys w jakiś tam sposób wzbogaciła, ale oczywiście nie była pełna sama sprawa Konrada Doberszuca, stała się elementem dużo większej, dużo szerszej opowieści, jaką była opowieść o walce, o zmaganiach, o pamięć poznańskiego czerwca. Tak czy inaczej, ta sprawa wówczas została po raz pierwszy chyba mocniej opisana na kilku stronach mojej książki. Pomocne w tym też były materiały dotyczące, czy związane z rehabilitacją Konrada Doberszuca, do której doszło w roku 90, o którą zabiegał m.in. Tygodnik Wprost. Tam to były pierwsze takie większe relacje prasowe na temat sprawy Konrada Doberszuca. Sprawa Konrada Doberszuca, która zakończyła się dwoma wyrokami za wiersze, wydaje się, że zasługuje na szersze opisanie, proszę Państwa. Jest jednym, o ile nie pierwszą sprawą polityczną po październiku, to jedną z pierwszych tej rangi, gdzie więzień polityczny zostaje skazany na więzienie. Więc ta kwerenda wcześniej nieco punktowa uległa w ostatnim czasie pewnemu rozszerzeniu. I to właśnie jej wyniki chciałbym Państwu w czasie tego mojego wystąpienia przybliżyć, co ma też związek z pewną ważną uroczystością planowaną przez Poznański Oddział IPN w bieżącym roku, związaną z upamiętnieniem Konrada Doberszuca tablicą jemu poświęconą na kamienicy, w której mieszkał na poznańskiej Wildzie. Ale najpierw, proszę Państwa, krótki rys biograficzny, krótki resume życiorysu człowieka, który przez całe życie miał w sobie pewien niepokój, był człowiekiem niepokornym, to z całą pewnością. Stąd też te jego problemy z perelowskim prawem w roku 59. Ale gdybyśmy zamknęli życiorys Konrada Dobroszyca tylko do tej jednej sprawy, to byłoby dla nich głęboko, głęboko krzywdzące. Konrad Dobroszyc urodził się na poznańskiej Wildzie w roku 1921 w rodzinie dziennikarza. Jego ojciec był dziennikarzem poznańskich tytułów prasowych, publikował w Orędowniku, w Dzienniku Poznańskim, w Kurierze Poznańskim. Angażował się też politycznie, był takim lokalnym, dzielnicowym działaczem narodowej demokracji. Więc młody Konrad Dobroszyc, mieszkający na Wildzie, dzisiaj to jest ulica 28 Czerwca, nomen omen, wzrastał w takim domu, gdzie odebrał pewną taką, odebrał pewien taki patriotyczny rys wychowawczy. Był tego świadom, angażował się w Związek Harcerstwa Polskiego, angażował się w jakiś, jako młody człowiek, w ruch skautowski. Był w jakiś sposób świadomy swojego patriotyzmu, swojej polskości. Ten czas szkoły średniej, do której on chodzi w latach 30., pierwszych takich dorywczych prac zarobkowych, któremu ojciec zlecał w zaprzyjaźnionych drukarniach, ten czas kończy się dla Konrada Dobroszyca w roku 1939, jak dla większości poznańczyków. W 1939 roku rodzina Dobroszyców, tak jak 30 tysięcy poznaniaków, jesienią 1939 roku, począwszy od listopada, ta akcja trwa aż do maja, zostaje z Poznania wraz z rodziną wyrzucony. To jest ta wielka operacja wysiedleń. Tak jak takim słowem, synonimem właściwie do tej operacji jest Lager Glowna, rodzina Dobroszyców jest, ich historia rodzinna jest elementem tej szerszej historii, tego spektrum związanego z wypędzeniem Polaków z Poznania przez Niemców. Ta akcja oczywiście wiąże się z takim szerszym pojmowaniem polskich przez Niemców, polskich warstw przywódczych, tych Polaków, których w pierwszej kolejności należało w Poznania usunąć, co oczywiście wiązało się z germanizacją ziemi. To wszystko oczywiście trwało, było brutalne i trwało zazwyczaj około 15-20 minut. Niemcy wkraczali do mieszkania, dawali 15 minut na spakowanie się. Najpotrzebniejsze rzeczy, odzież, trochę żywności, jakaś drobna gotówka, obóz przesiedleńczy i wysłanie na bruk właściwie do generalnego gubernatorstwa, gdzie ci Polacy z Poznańskiego musieli sobie radzić od podstaw. Sami do mieszkań przez nich opuszczonych wprowadzali się po kilku tygodniach. Sprawdzani tutaj Niemcy. Zatem Konrad Dobroszyc jest również, jego historia rodzina jest również naznaczona wypędzeniami, wysiedleniami z Poznańskiego. Rodzina Dobroszyców, dosyć spora, trafia na Kielecczyznę. Potem osiadają w Jędrzejowie. No i tam się zaczynają kłopoty, ponieważ aresztowany zostaje przez gestapo ojciec, głowa rodziny Dobroszyców, który trafia na Montelupich w Krakowie, potem trafia do obozu Gross-Rosen i właściwie rodzina nie ma z nim kontaktu i można się domyślać, że zagrożona jest również ona jako taka. W tym momencie trójka synów idzie do partyzantki. To jest rok 43-44. W Miechowskiem zostają partyzantami 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Konrad Dobroszyc, młody chłopak, otrzymuje tam pseudonim Żbik i walczy w szeregach partyzantki AK właściwie aż do końca wojny. Więc to jest też kolejny, bardzo mocny rys w jego życiorysie. Kończy się wojna, następuje rok 45. Rodzina Dobroszyców wraca do Poznania, ale jeszcze jeden element ten okupacyjny jest dosyć istotny w biografii Dobroszyca, który potem dał sobie znać już w latach 70. i 80. Młody Konrad Dobroszyc jeżdżący do Krakowa wymieniać bibułę, wymieniać podziemne druki, robi to z młodym klerykiem, jak się okazuje, krakowskiego tajnego seminarium. Jest nim późniejszy papież, ojciec święty Jan Paweł II. Dopiero jak nastąpi rok 78 i Konrad Dobroszyc zda sobie sprawę, że ten młodzian, z którym w Krakowie wymieniał bibułę, to papież będzie starał się z nim nawiązać kontakt korespondencyjny, ale ten ekskurs na razie zostawmy. Mamy rok 45 i rodzina Doberszyców wraca do Poznania, wraca do swojego mieszkania na poznańskiej Wildzie i wydaje się, że nastąpi okres pewnej stabilizacji. Konrad Doberszyc zdaje maturę, tą zaległą, no bo już ten czas szkoły średniej bezpowrotnie minął, więc robi to w takim trybie ekstraordynaryjnym i zaczyna pierwszą pracę w drukarni Świętego Wojciecha. Tą pracę mu załatwia ojciec, sam ponownie parający się piórem. Tato pisze do poznańskiej prasy, między innymi do Ekspresu Poznańskiego. W tymże Ekspresie zacznie w pewnym momencie terminować też Konrad Doberszyc, bo chyba po ojcu odziedziczył bardzo, bardzo lekkie pióro. Tyle tylko, że ten niepokorny rys charakterologiczny cechujący Konrada Doberszyca sprawi, że już w 1945 roku to przejście z partyzantki do życia cywilnego nie będzie tak płynne, jak to się stanie udziałem być może jego rówieśników. Konrad Doberszyc zaangażuje się w USGO Warta, czyli będzie żołnierzem podziemia niepodległościowego. Będzie członkiem wywiadu tej grupy. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że był żołnierzem wyklętym. Zostanie zatrzymany przez NKWD, będzie więziony przez tydzień, wyjdzie na wolność. Na szczęście bez dalszych konsekwencji. No i będzie się starał w jakiś sposób przystosować. Tym elementem przystosowania będzie oczywiście ta praca, o której wspomniałem z razu w drukarni Świętego Wojciecha, a później w jakiś sposób zainspirowana przez ojca praca w Ekspresie Poznańskim. Wreszcie, co ciekawe, bo to może jest coś zaskakujące, praca w partyjnej Gazecie Poznańskiej. W partyjnej Gazecie Poznańskiej, z której bardzo szybko Doberszyc zostanie wyrzucony, wyleci z tej roboty, mówiąc takim dzisiejszym językiem. Właśnie za to, w jaki sposób wypowiadał się o rzeczywistości politycznej, która nastała w Polsce. Doberszyc był de facto antykomunistą, który się z tymi swoimi poglądami nie krył. On nimi właściwie mówił przez jakiś czas o nich dość swobodnie. Tyle tylko, że ta noc stalinizmu, która nastawała w Polsce począwszy od 1945 roku i dalej, a po 1948, no to już właściwie ta noc na trwałe zapadła nad Polską. No w takich warunkach politycznych wygłaszanie ex katedra poglądów antykomunistycznych musiało się skończyć dla Doberszyca źle. No i tak do tego doszło, że komentując objęcie stanowiska ministra obrony narodowej przez Konstantego Rokossowskiego, powiedzmy żołnierskich, zostaje wyrzucony z pracy, trafia na bruk. I w tym momencie zaczyna się z nim ponownie interesować tajna policja polityczna, czyli Urząd Bezpieczeństwa. On w orbicie UB był już w roku 1945 za sprawą swojego uczestnictwa w USGO Warta, Wielkopolskiej Samodzielnej Grupie Operacyjnej Warta. To zainteresowanie ubecji Doberszycem wzrośnie po roku 50. Po jego wyrzuceniu z Poznańskiej zostanie sekretarzem, działaczem sportowym w Zrzeszeniu Sportowym Ogniwo. No i jakoś tam będzie sobie terminował. Tyle tylko, że znowu niepokorna natura Doberszyca sprawiła, że w roku 56 mamy dożynki w Kiekszu Podpoznańskim, jezioro, regaty. Jest jakaś masówka polityczna, jakiś politruk wygłasza przemówienie o takim, a nie innym wymiarze politycznym, ciężarze gatunkowym. To przemówienie trwa w nieskończoność. Na tej scenie stoi oczywiście niedaleko działacz sportowy Doberszyc i gdzieś tam, już nie wytrzymując tej natarczywej propagandy, która sączy się z mikrofonów do publiczności nad jeziorem, wypala w bardzo, dzisiaj powiedzielibyśmy, niecenzuralnych słowach, krótką kwestię, jakby sugerującą, że tenże wojskowy powinien skończyć mówić. Nie będziemy przywoływać tych niecenzuralnych, żołnierskich jak najbardziej słów, jakich skomentował Doberszyc wystąpienie oficera politycznego Ludowego Wojska Polskiego. Tyle tylko, że stał blisko mikrofonów, proszę Państwa. Więc ten jego komentarz sugerujący, aby tenże żołnierz jak najszybciej skończył też swój wywód, usłyszały tysiące ludzi zgromadzone wokół sceny nad Jeziorem Kierskim, co sprawiło, że w tym momencie Urząd Bezpieczeństwa naprawdę blisko zaczął się nim interesować. Na tyle blisko, że uznano, że ta wypowiedź jest materiałem obciążającym, kompromitującym, tak zwanym kompromatem. I w 1952 roku rozważano nawet, czy sporządzono nawet, plan werbunku Konrada Doberszyca na tajnego współpracownika, do czego ostatecznie nie doszło. Konrad Doberszyc terminował w tym zrzeszeniu sportowym do końca stalinizmu, ale za te swoje wypowiedzi, o których powiedziałem wcześniej, zostaje oczywiście pozbawiony prawa wykonywania zawodu dziennikarza. Zostanie wykluczony też z szeregów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zatem Konrad Doberszyc trwa w tym stalinizmie jakoś. Nie angażuje się politycznie. Ta noc stalinizmu dobiega końca w roku 1956. On w roku 1957 zostanie rehabilitowany przez SDP, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, i będzie mógł na nowo wykonywać swój zawód. To jest dla niego bardzo, bardzo dobra informacja, która zakończy się zatrudnieniem w agencji prasowej Omnipress w Poznaniu. Tyle tylko, proszę Państwa, że to nie wszystko. Tu nie będzie happy endu. Tu nie będzie takiej sytuacji, że my właściwie tą opowieść o niepokornej naturze Konrada Doberszyca skończymy październikiem roku 1956, przełomem politycznym, rehabilitacją dziennikarza i właściwie jego powrotem do zawodu. W przypadku Konrada Doberszyca tak nie będzie. Powodem tego wszystkiego jest to, co Konrad Doberszyc robi do szuflady. Pisze. Przez cały okres stalinizmu Konrad Doberszyc wyżywa się piórem. Wiersze, fraszki, krótkie opowiadania, pierwsze próby powieści, które pisze, oczywiście nie mają szans na publikację, ale są zgryźliwym, często złośliwym, ale bardzo trafnym komentarzem do rzeczywistości politycznej, która go otacza. W tych wierszach Konrad Doberszyc pisze o Katyniu, pisze o prawdziwych sprawcach zbrodni katyńskich, pisze o różnych aspektach kultu Stalina, traktując to jako coś nieprawdopodobnego. Pisze o agresji Sowietów na Węgry w roku 1956. Pisze o nomenklaturze partyjnej, o kacykach partyjnych. Pisze o tym, w jaki sposób Urząd Bezpieczeństwa w tych realiach Polski stalinowskiej sobie poczyna. Więc punktuje te najbardziej, też dla Polaków dotkliwe, aspekty życia politycznego w Polsce. I robi to, proszę Państwa, do szuflady. Pisze na maszynie zakazaną poezję, bo tak ten swój zbiór wierszy, bo to były w dużej mierze wiersze, tak ten swój zbiór wierszy nazwie, zakazana poezja. Pisze to do szuflady, trzyma to w biurku, potem w ukryciu, w piwnicy, w doniczkach kwiatów, wie, że to jest coś, co może w jakiś sposób mu zaszkodzić. Ale chęć wyżycia się twórczego, literackiego jest jakby ważniejsza, bierze nad nim górę. Więc tych wierszy przybywa, jest ich coraz więcej. Wierszy, które pokazują, że był zdolnym literatem. To nie jest poziom poezji, która ma jakieś drugie dno. To nie jest poezja alternatywna. To nie jest nowa fala, która nastąpi w poezji polskiej później zdecydowanie. Te wiersze często są jednoznaczne. Te wiersze, gdyby na nie spojrzał literaturoznawca, krytyk literacki, to oceni je w sposób, proszę Państwa, bardzo dosłowny. Ale to, że one powstają niejako w podziemiu, to, że one nie trafiają do druku, to, że on za sprawą tych wierszy pokazuje rzeczywistość polityczną stalinizmu, to nadaje im nadzwyczajną wartość, a już zwłaszcza to, że staną się one za chwilę, zapowiemy, co będzie za chwilę, podstawą procesu sądowego i skazania poety na więzienie. Szanowni Państwo, pewną barierą, która taką granicę zagrożenia u Doberszyca złamie, będzie rok 56. To będzie poznański czerwiec i to będzie przełom październikowy. To wtedy zdarzą się właściwie podejmie Konrad Doberszyc dwie bardzo ważne decyzje w swoim życiu. Po pierwsze, 28 czerwca roku 1956, kiedy budzi się rano, okazuje się, że jego żona, która jest w ciąży, zgłasza bóle porodowe i należy ją jak najszybciej zawieźć do szpitala. Mamy 28 czerwca. W tym samym momencie, kiedy żona skarży się na te bóle i jakby żąda od swojego męża, żeby jak najszybciej udać się na Polną do szpitala, do kliniki, Doberszyc, który mieszka na Wildzie, dzisiaj na ulicy 28 czerwca, wówczas to była ulica Dzierżyńskiego, słyszy hałas. Wychodzi na balkon swojej kamienicy i widzi tysiące ludzi, którzy idą z Cegielskiego do centrum miasta. Zaczyna się poznański czerwiec. On widzi, że wyszedł Ceglosz, że zaczyna się na jego oczach dziać wielka historia, że na jego oczach mamy do czynienia z pierwszym masowym buntem robotniczym w dziejach PRL. Potem będzie oczywiście Szczecin roku 70, Gdańsk roku 70, będzie 76 rok, Radom i Ursus będzie sierpień na wybrzeżu 80. I teraz Konrad Doberszyc ma problem. Dzieje się historia, żonę trzeba przewieźć do szpitala, zamawia jakąś taksówkę, łapie ją gdzieś i między tymi dziesiątkami tysięcy ludzi jedzie na Polną Okrężną drogą ci robotnicy go zatrzymują, widzą, że żona w ciąży, puszczają go dalej. Tego dnia rodzi się jego syn. I tego dnia na poznańskich ulicach 28 czerwca ginie Romek Strzałkowski, 13-letni chłopiec. Symbol poznańskiego czerwca, najmłodsza ofiara. Chłopiec, który wyszedł tego dnia z domu i otrzymał kulę na ulicy Kochanowskiego. Kulę wystrzeloną przez anonimowego do dzisiaj funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa. 13-letnie dziecko, jedynak państwa Strzałkowskich. Pod wrażeniem tej śmierci, no, nie ma nic gorszego niż śmierć dziecka, a zwłaszcza w dniu, kiedy jemu narodził się syn, na świat przyszło jego dziecko, Konrad Doberszyc pisze wiersz. Wiersz, który jest de facto kolejnym symbolem poznańskiego czerwca. Śpi spokojnie mój mały chłopczyku. Wiersz kołysanka, wiersz poświęcony dziecku, które zginęło, które oddało życie, no nie bójmy się wielkich słów, proszę Państwa, za wolną Polskę. I wiersz Śpi spokojnie mój mały chłopczyku, który wejdzie do kanonu tej literatury podziemnej. Wiersz, który stanie się jednym z najważniejszych elementów tego tomu Zakazana poezja i wiersz, który będzie jednym z najważniejszych elementów aktu oskarżenia wymierzonego w Konrada Doberszyca. To jest jeden z elementów 56 roku. Czerwiec. Drugim są Węgry. Pod wpływem tych emocji, które w nim grały i sowieckiej agresji na Węgry w roku 56, tych dziesiątek tysięcy Węgrów, które giną w Budapeszcie w walce z Sowietami, Konrad Doberszyc pisze wiersz Bracie. Bracie, no, oczywiście skierowany ten wiersz jest do braci Węgrów. To jest drugi element aktu oskarżenia, bardzo mocny. Kolejna decyzja, którą podejmuje po odwilży tej październikowej Konrad Doberszyc, który trzyma te wiersze tej pory w szufladzie, to jest decyzja, która pociąga za sobą wysyłanie tych wierszy, nie wszystkich, do poznańskiej prasy. Jak każdy człowiek pióra, jak każdy literat, jak każdy artysta, Konrad Doberszyc pragnie publikować. No to jest naturalne. Jeśli piszemy, tworzymy, chcemy się z tym podzielić, z odbiorcą, z twórcą, z innymi twórcami. Więc Konrad Doberszyc, no, uwierzywszy tym mirażom października, zaczyna wysyłać te wiersze do poznańskiej prasy. One nie są publikowane. Jeśli nie są publikowane, to takie, które są neutralne politycznie, które dotyczą innych spraw, nie polityki. Tyle tylko, że ci koledzy dziennikarze z Głosu, z Ekspresu, z Gazety Poznańskiej w jakiś sposób chronią swojego kolegę po piórze, bo te wiersze nie trafiają jeszcze wówczas do Urzędu Bezpieczeństwa. Ta sytuacja bardzo groźna, jeszcze on sobie nie zdawał chyba sprawy ze zgrozy sytuacji dla Doberszyca, ona się zaogni w momencie, kiedy w roku 57-58 Konrad Doberszyc zacznie w czasie różnych spotkań towarzyskich przyjąć w domu, wyjść, dzisiaj powiedzielibyśmy do knajpy, do restauracji, gdzieś na obiad z kolegami z pracy, dziennikarzami, zacznie deklamować te wiersze wśród nich. Zacznie go otaczać pewien nimb takiego niepokornego poety, antykomunisty, ale kogoś, kto jeszcze stara się coś na ten temat systemu politycznego, w którym przyszło żyć Polakom w latach 50., kogoś, który się stara na ten temat coś powiedzieć. I to też go jeszcze chroni. Ta bariera dalej jest szczelna. Na jego trop jeszcze nie wpada jeszcze wówczas Urząd Bezpieczeństwa. Ta sytuacja kończy się, proszę Państwa, w roku 58. I kończy się za sprawą kogoś, kogo w materiałach operacyjnych UB znamy pod pseudonimem Walewski. Tajny współpracownik Urzędu Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa Walewski, Stanisław Walewski. Pod takim pseudonimem się kryje kolega Konrada Doberszyca. Najprawdopodobniej staram się to w tej chwili ustalić, badam to, nie rozwikłałem jeszcze tego pseudonimu, nie wiem, kto się za nim kryje, ale z tych dokumentów wytworzonych przez Wydział III Poznańskiej SB wydaje się, że to jest jego dawny kolega z partyzantki, z Armii Krajowej. I to on sprawi, donosy Walewskiego sprawią, że o tym przestępczym procederze, jak to będzie nazywane później, o tej zbrodni piórem Doberszyca, dowie się SB. Walewski przyjeżdża do Poznania z Katowic, jest katowiczaninem, przyjeżdża na targi poznańskie, więc w jakiś sposób przyjeżdża do tego miasta służbowo w interesach i kontaktuje się, być może na początku na takiej stopie towarzyskiej, z Konradem Doberszycem. Ci oficerowie Służby Bezpieczeństwa piszą, że ze względu na wspólną przeszłość cieszy się on zaufaniem Doberszyca. To zaufanie jest na tyle duże, że Konrad Doberszyc zaprasza swojego dawnego kolegę, teraz mieszkańca Katowic, do swojego mieszkania na Dzierżyńskiego. Pokazuje mu te wiersze I mało tego, proszę Państwa, daje mu przynajmniej kilkanaście, być może nieco więcej, daje mu odpisy tych wierszy w maszynopisie. I ten błąd, który popełnił Konrad Doberszyc w czerwcu roku 1958, sprawi, że stanie się obiektem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa. Ten błąd i to zawierzenie koledze, który pójdzie z tymi wierszami, pójdzie do Esbecji. Esbecja dostanie materiał dowodowy, właściwie na biurko. Esbecja, która za sprawą tego donosu, a tych donosów od Walewskiego było potem już jeszcze pewnie z kilkadziesiąt, regularnie sporządzanych, za sprawą tego donosu rozpocznie w czerwcu, 25 czerwca roku 1958, sprawę agenturalną kryptonim Roger. Sprawę wymierzoną w Konrada Doberszyca. Od tego momentu, od czerwca roku 1958, Konrad Doberszyc będzie niejako na widelcu wywiadowców poznańskiej SB. Będzie śledzony, będzie zajmowana jego korespondencja przychodząca, wychodząca, będą sporządzane raporty na temat jego rodziny, jego najbliższych, jego kontaktów, mieszkańców kamienicy. Ta pętla wokół niego zacznie się zaciskać. A Konrad Doberszyc w jakiejś błogiej nieświadomości nie będzie sobie oczywiście z tego zdawał sprawy. Tajna policja polityczna działa przecież w sposób na wskroś tajny. Wszystko za sprawą tego jednego kamyka, tego jednego jego donosu Walewskiego. Materiał dowodowy zgromadzony przez poznańską SB będzie na tyle mocny, że pociągnie ze sobą konsekwencje bardzo konkretne i dojmujące. I właśnie steczka będąca pokłosiem sprawy agenturalnej kryptonim Roger, to właśnie ją udało się w ostatnim czasie odnaleźć w aktach poznańskiego archiwum IPN. Obok kolejnych dwóch teczek, jedna to właściwie czterech, bo obydwie liczą sobie po dwa tomy. Jedna, czyli mamy pięć nowych jednostek archiwalnych dotyczących sprawy Konrada Doberszyca. Jedna to jest ta, o której powiedziałem przed chwilą, czyli sprawa agenturalna kryptonim Roger. Dalej to są akta przedśledcze i prokuratorskie, dwa tomy i kolejne dwa tomy akta sądowe. Bezcenne materiały, które nam za pomocą których właściwie możemy te puzzle związane ze sprawą Doberszyca ułożyć niemal w całości. Tam bardzo niewielu elementów będzie nam brakowało, żeby tę sprawę bardzo dokładnie rozpoznać i taki też jest cel prowadzonych przeze mnie badań. Proszę Państwa, pętla zawiązana wokół szyi Konrada Doberszyca zacznie się zaciskać w lutym roku 1959. Materiał dowodowy zgromadzony przez SB pociągnie ze sobą decyzję o rewizji w jego mieszkaniu, rewizji w mieszkaniach jego najbliższych przyjaciół, współpracowników, rewizji w miejscu jego pracy, zatrzymaniu, wreszcie aresztowaniu poety. Aresztowaniu poety za wiersze. Chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, bo sytuacja jest, wydawałoby się dzisiaj kuriozalna, ale wydarzyła się jakby w realiach politycznych późnych lat 50., gdy twórca zostaje aresztowany za swoją twórczość. Konrad Doberszyc 18 lutego 1959 roku nie pójdzie do pracy. 18 lutego 1959 roku o 7 rano do jego mieszkania zapukają funkcjonariusze poznańskiej SB w towarzystwie milicji i dokonają na oczach jego dzieci, małych dzieci, na oczach jego żony, jego rodziców, już w bardzo podeszłym wieku, dokonają jego zatrzymania, przewiezienia najpierw na posterunek, a później do więzienia na Młyńską. Dokonają jego zatrzymania i dokonają rewizji w ich mieszkaniu. Czyli właściwie ta rewizja dla tych małych dzieci, dla tej rodziny to jest również pewną traumą. Ktoś wchodzi i grzebie w ich osobistych rzeczach. Ta rewizja przyniesie oczywiście bardzo konkretne rezultaty. Wiersze, tomik zakazanej poezji zostaną odnalezione. I to też jest element tych badań, o których Państwu mówię. W tych dokumentach znajdziemy unikalne absolutnie zdjęcia z mieszkania Konrada Doberszyca i jego piwnicy, miejsc, w których trzymał swoją twórczość, miejsc, z których te wiersze zostaną wyciągnięte i zabrane jako dowód w sprawie. To jest bardzo istotne. A poza tym w teczce z dokumentami z jego zatrzymania znajdziemy poruszające zdjęcie sygnalityczne, zdjęcie, na którym mamy Konrada Doberszyca tuż po zatrzymaniu, tego 18 lutego 1959 roku, wykonane z profilu INFACE. Bardzo, bardzo mocne dowody. Konrad Doberszyc zostaje zatrzymany i na 3 miesiące aresztowany. Rozpoczyna się śledztwo, w tym momencie już oficjalne, nie sprawa agenturalna, nie tajne dochodzenie, tylko konkretne śledztwo wymierzone w poetę. I tutaj metody, które to śledztwo przybierze, a którym dowodem są te dokumenty, o których Państwu wspomniałem, odnalezione niedawno w poznańskim archiwum IPN, pokazują, jakimi metodami też posługiwali się poznańscy SBC. One są na wskroś ubeckie. To jest wciąż świat lat 50. On jest przesłuchiwany dzień po dniu. Dzień po dniu są stawiane mu niejako bliźniacze pytania. Jest zamęczany de facto tymi przesłuchaniami. Dzień po dniu. To są metody ubeckie łącznie z pisaniem życiorysów, zmuszaniem do pisania życiorysów, porównywaniem tych życiorysów. To wszystko jest udziałem Konrada Doberszyca. Kiedy po 3 miesiącach od aresztowania jego adwokat, i tym adwokatem to jest bardzo ważne, proszę Państwa, jest Stanisław Chajmowski. Ten sam, który bronił poznańskich robotników w procesach poznańskich po poznańskim czerwcu. Ten sam, któremu przekazał wiersz o Romku Strzałkowskim, śpij spokojnie mój mały chłopczyku, pan Konrad Doberszyc, a tenże przekazał ten wiersz mamie Romka Strzałkowskiego, pani Ani Strzałkowskiej. Broni go Chajmowski, sam będący ofiarą rozpracowania przez Służbę Bezpieczeństwa, czyli sytuacja już zupełnie dramatyczna. I Chajmowski robi wszystko, żeby swojemu klientowi pomóc. Po tych 3 miesiącach domaga się od sądu, żeby ten areszt już się skończył, bo był zasądzony na 3 miesiące. Sąd przedłuża areszt o kolejne de facto miesiące, więc Konrad Doberszyc dalej siedzi w więzieniu, nie może z niego wejść. Przypomnijmy, że w domu są jego małe dzieci, teściowie, 6 osób na utrzymaniu jedynie żony. Więc tutaj należałoby też pewnie zwrócić uwagę na relacje rodziny, relacje córki, która wspomina, bo udało mi się też dotrzeć do rodziny pana Konrada Doberszyca, która wspomina te spotkania z ojcem w więzieniu. To jest przecież dla dziecka wyjątkowo mocne, dojmujące przeżycie. Szanowni Państwo, ta sprawa ma wymiar, pewien finał tragiczny, ponieważ 10 września 1959 roku Sąd Wojewódzki w Poznaniu podejmuje decyzję o skazaniu Konrada Doberszyca na 3 lata więzienia za wiersze. W akcie oskarżenia, podstawą aktu oskarżenia jest kilkanaście wierszy, wyłącznie. Nie ma innej zbrodni. Tą zbrodnią są wiersze, literatura. A Sąd Poznański, Sąd Wojewódzki, bawi się w krytyka literackiego de facto. Ocenia te wiersze pod kątem tego, w jaki sposób Konrad Doberszyc zagroził żywotnym interesom komunistycznego państwa, pisząc te wiersze, deklamując je w towarzystwie, czy też kolportując. Ten zarzut był w dużej mierze na wyrost. 3 lata więzienia zasądzone we wrześniu roku 59. 3 lata więzienia za wiersze, za literaturę. Szanowni Państwo, zasługą Stanisława Chajmowskiego, którego wymieniłem wcześniej, jest podjęcie walki. Od decyzji Sądu Wojewódzkiego Stanisław Chajmowski złożył rewizję do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w marcu roku 1960 tą rewizję rozpatrzył w taki sposób z jednej strony korzystny dla Konrada Doberszyca, z drugiej strony nie do końca, bo podtrzymał wyrok skazujący, tylko że zmniejszył tą karę więzienia z 3 lat do 1 roku. Czyli uznał, że wciąż Konrad Doberszyc jest winien, tyle tylko, że ta sankcja karna była nieco niższa. To jest marzec roku 60. Zanim przejdziemy do kolejnych losów Konrada Doberszyca, jeszcze jedna, proszę Państwa, dygresja, bardzo ważna, bo te materiały obciążające Konrada Doberszyca zostały zdobyte drogą operacyjną. To jest ten agent Balewski, o którym wspomniałem, który utrzymuje te wiersze od swojego kolegi, od Konrada Doberszyca. I teraz, jeśli prześledzimy uważnie zawartość tych teczek, o których wspomniałem, to tam bardzo dużą wagę poznańska SB przywiązuje do tego, aby, używając teraz ich języka, wyprowadzić tego agenta z tej sprawy. Bo co ciekawe, i to jest bardzo istotne, w tych wszystkich zeznaniach, o których powiedziałem wcześniej, Konrad Doberszyc zachował twarz, zachował bohaterstwo. Nikogo, mówiąc kolokwialnie, nie sypnął. W całym tym śledztwie nie wydał nikogo. A przed sądem wojewódzkim, takie były opinie potem SB-ckie sporządzane na jego temat, zachowywał się w sposób, powiedzielibyśmy wręcz hardy. To pokazuje siłę jego charakteru. I co bardzo mocne, nie wydał tego, który na niego doniósł. nie powiedział w czasie śledztwa, że te wiersze przekazał Walewskiemu. To Walewski zaniósł wiersze na SB. Natomiast Konrad Doberszyc swojego kolegę chronił do końca. Ten kolega okazał się oczywiście niegodzien miana kolegi i posunął się nawet do tego, że nie tylko zaniósł te dokumenty do wykorzystania przez poznańską SB, ale wziął udział w zgodził się wziąć udział w kombinacji operacyjnej. Szło, bo chodziło o to, żeby te wiersze stały się dowodem w sprawie, prawda? Więc nie chcąc dekonspirować agenta, postanowiono, że jeśli Konrad Doberszyc w czasie śledztwa nie powie, że przekazał te materiały Walewskiemu, Walewski zgodził się wziąć udział w grze operacyjnej polegającej na tym, że miał odesłać na adres domowy Doberszyca wiersze z adnotacją, że nie jest nimi zainteresowany, że to jest coś złego i Doberszyc nie powinien tego pisać. I w tym momencie poprzez zajęcie poczty, poprzez rewizję w domu Doberszyca oficjalnie władze mogłyby wejść w posiadanie tego obciążającego go dowodu. Więc to też pokazuje, z jakim agentem mamy do czynienia i z przewrotnością tajnej policji politycznej jako takiej. Proszę Państwa, w tych dokumentach, o których mówię, są też elementy poruszające w jakiś sposób strunę taką emocjonalną czytającego. To będzie na przykład pismo żony Konrada Doberszyca, która pisze do prokuratora wojewódzkiego w Poznaniu z prośbą o wypuszczenie jej męża z aresztu, która się skarży na biedę, którą cierpi ona, jej dzieci i teściowie i na sytuację, w której się znalazła. To są tego typu bardzo ludzkie, bardzo mocne historie. Sam Konrad Doberszyc, bo w tych dokumentach znajdziemy też ślad tego typu jego działalności, w latach 60. podejmował próby wymazania swojego z nazwiska z tej ewidencji osób karanych. Oczywiście bezskutecznie. Co jest bardzo dojmujące, do końca PRL nie doczekał rehabilitacji, kiedy wydawało się, że wraz z końcem lat 80., w roku 88, w grudniu, że sytuacja polityczna w Polsce na tyle się zmienia, że można podjąć takie kroki prowadzące do rehabilitacji. Bo jemu chodziło o zmazanie tej skazy na swoim nazwisku, tego wyroku, że się nie czuł winien. To w 88 roku, w grudniu, w tych aktach znalazłem takie pismo, Sąd Najwyższy nie zgodził się rozpatrzyć wniosku o rehabilitację. Uznał, że ten wyrok jest zasadny i de facto go podtrzymał do rehabilitacji i ta dokumentacja szczęśliwie się znalazła w tej teczce akt sądowych. Do rehabilitacji Konrada Doberszyca dojdzie dopiero w wolnej Polsce w roku 90, w marcu. Zostanie uniewinniony oficjalnie. Co jakby w jakiś symboliczny sposób kończy tą jego historię zmagań z systemem, bo tak moglibyśmy do takich słów dużych tą opowieść sprowadzić. Szanowni Państwo, ale to nie koniec. Bo Konrad Doberszyc, który wychodzi z więzienia, nie musi się jakoś odnaleźć w rzeczywistości społeczno-politycznej PRL lat 60. i dalej, no musi utrzymywać rodzinę, musi pracować. I zaczyna, jego najważniejszym narzędziem pracy jest pióro, jest maszyna do pisania. I zaczyna pracować, chwytać się takich dorywczych prac. Żyje z wierszówki, to nie są duże pieniądze. Pisze do gazetek zakładowych, pisze do jakichś niszowych pism związanych na przykład z walką z alkoholizmem. Pisze na zamówienie wiersze na Dzień Matki, wiersze na Dzień Ojca, wiersze na 8 marca, na Dzień Kobiet. Pisze takie, powiedzielibyśmy, on sam to nazywał, pewne chałtury, fuchy mówiąc po poznańsku. Stara się zapewnić w ten sposób rodzinie byt. Ale to nie koniec, bo Konrad Doberszyc, i to informacja być może ciekawa dla miłośników prozy z kategorii z dziedziny fantasy, jest jednym z prekursorów polskiego gatunku literatury fantastycznej. W latach 60. zaczyna pisać opowiadanie de facto sprowadzające się do wydawało się wówczas jemu, do bezpiecznej tematyki. Puszczał wodze fantazji, piszą pierwsze polskie opowiadania fantastyczne. One są dzisiaj dostępne na rynku antykwarycznym, biją dosyć wysokie ceny, co pokazuje, że są wartościowe. Tutaj też nie postawimy kropki jeszcze, proszę Państwa, bo Konrad Doberszyc na oku tajnej policji politycznej będzie właściwie aż do końca swych dni. W latach 70. ten powód zainteresowania Konradem Doberszycem przez SB to będą zjazdy koleżeństwa kolegów z oddziału. Będzie w Poznaniu organizował zjazdy kolegów z Armii Krajowej, co oczywiście bardzo szybko sprawi, że zainteresuje się tym wszystkim Służba Bezpieczeństwa i założę na ten fragment jego biografii zupełnie odrębną sprawę, odrębne dochodzenie. Wreszcie przychodzi rok, proszę Państwa, 80 i 81. Rewolucja, karnawał Solidarności. I Konrad Doberszyc, który już jest schorowany, ale w jakiś sposób bierze w tym udział. O czym wspomina na przykład Marek Lenartowski, jeden z liderów Solidarności w Ceglorzu, w Cegielskim. To słowa Konrada Doberszyca zostaną odlane na pamiątkowym medalu wydanym z okazji 25. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Pomnik Poznańskiego Czerwca, który stanął w Poznaniu w czerwcu roku 81, będący symbolem z karnawału Solidarności w Poznaniu. I medal, który towarzyszył odsunięciu tego pomnika, to jest jakby pewien element rzeczywistości politycznej Polski tych kilkunastu miesięcy karnawału. I Konrad Doberszyc, no, wówczas już schorowany, w jakiś sposób mający się bliżej ku emeryturze niż do takiego twórczego rozwoju, to jego słowa zostaną odlane na medalu, na którym padnie ta sentencja, aby nigdy już więcej brat nie strzelał do brata. Bardzo, bardzo wymowne, bardzo ładne słowa. Konrad Doberszyc tak naprawdę też ze sprawą tego, że no, miał pewne kłopoty ze zdrowiem, w latach 90., czyli już w wolnej Polsce, nie został de facto przywrócony na to miejsce. Nie tylko mówię o dyskursie prowadzonym przez literaturoznawców, ale w ogóle w opinii publicznej. Nie został przywrócony na to miejsce, na które zasługuje. On sam nie mógł to zabiegać, był schorowany, a lata 90. charakteryzowały się też pewną swoją dynamiką, które to sprawiało, że nie zawsze kwestie związane z tą niedawną przeszłością polityczną były ważne, były na pierwszym miejscu. Odszedł w roku 2000, już 22 lata temu i wydaje się, że Poznań, miasto, w którym spędził prawie całe swoje życie, za wyjątkiem tego wysiedlenia w czasie II wojny światowej, że Poznań powinien o swoim bohaterze pamiętać. Mocnych życiorysów związanych z oporem w PRL i to życiorysów ładnych, czystych, zbyt wiele nie ma, a fakt bycia więźniem politycznym po roku 56, więźniem politycznym, który trafił do tego więzienia za to, że upominał się o właściwą pamięć, zasługuje na nasze uznanie. Pamiętajcie, proszę Państwa, pamiętajcie Państwo o Konradzie Doberszycu. Chciałbym, żeby ten wykład być może ma w jakiejś drobnej części takie zdanie, aby o Konradzie Doberszycu pamiętano także poza jego miastem, bo zasługuje na to, jest bohaterem nie tylko wielkopolskiej i poznańskiej, ale również polskiej wolności. Dziękuję bardzo.